Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o zatrważającym planie, który przez lata kiełkował w umyśle mężczyzny, owładniętego obsesją na punkcie znanej prezenterki telewizyjnej. Nim zacznę, chcę wam podziękować za aktywność pod ostatnim materiałem. Z uwagą czytam wszystkie komentarze i choć wiem, że nieraz już o tym wspominałam, to właśnie wy motywujecie mnie do dalszego pisania i nagrywania. Dziękuję też za wszystkie wirtualne kawy. Miło mi powitać nowych słuchaczy oraz standardowo pozdrowić tych, którzy są ze mną już od jakiegoś czasu. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, a jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zachęcam do zmian w tym zakresie. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Dzisiaj zostaniemy na terenie Wielkiej Brytanii, przenosząc się z należącej do Szkocji wyspy Bute, która pojawiła się w opowieści sprzed tygodnia, do Harlow, należącego do jednego z najstarszych angielskich hrabstw. Mowa tu o graniczącym z Londynem od wschodu, położonym nad Morzem Północnym Essex. Im więcej czytałam o Essex, tym bardziej w oczy rzucała mi się pewna prawidłowość. Okazuje się bowiem, że śmiało można określić je jako obszar bijący rekordy w wielu, niezwiązanych ze sobą dziedzinach. Pozwólcie, że jako fanka nieszczególnie przydatnych, ale ciekawych informacji, przedstawię wam kilka z nich. Po pierwsze, nigdzie na świecie nie spotkacie tak gęsto zamontowanych fotoradarów. Po drugie, znajduje się tam rzekomo najmniejsze miasto w Anglii, którym ma być zajmujące jedynie 19 hektarów Manningtree. Oraz po trzecie, prawdopodobnie najstarszy drewniany budynek sakralny, kościół świętego Andrzeja. Dodatkowo w 1920 roku w położonym na terenie Essex, Chelmsford, przeprowadzono pierwszą audycję radiową. Pochodzą stamtąd m.in. autor wielu książek i programów kulinarnych, nazywany też najpopularniejszym kucharzem świata, Jamie Oliver, oraz członkini popularnej w latach 90. grupy muzycznej Spice Girls, od lat projektująca ubrania, dodatki i kosmetyki, Victoria Beckham. Na terenie Essex urodził się również aktor wcielający się w rolę Rona Weasleya, Rupert Green. Samo Harlow miało zostać zaprojektowane tak, by po II wojnie światowej stać się estetyczną i funkcjonalną alternatywą dla osób żyjących w przeludnionym Londynie. Architektowi odpowiedzialnemu za zaplanowanie przestrzeni Sir Federicowi Gibbertowi udało się przekształcić je w obszar pełen sztuki. By móc podziwiać dzieła takich artystów jak chociażby Henry Moore czy Auguste Rodin, nie trzeba iść do muzeum bądź galerii, wystarczy jedynie wyjść z domu, są bowiem rozrzucone w przestrzeni publicznej. Biorąc to pod uwagę, wydawać by się mogło, że to bardzo przyjemne do życia miejsce. Niestety, mimo zalet, w 2023 roku wskaźnik przestępczości w Harlow wyniósł 135 przestępstw na 1000 osób, przewyższając tym samym średnią całego Essex o 60% i zdobywając niechlubny tytuł najbardziej niebezpiecznego miasta w tym hrabstwie. Gavin Plum przychodzi na świat 25 lutego 1987 roku na terenie Essex. Jego rodzice, co chyba was nie zaskoczy, biorąc pod uwagę, jak często mamy z tym do czynienia zarówno w codziennym życiu, jak i historiach kryminalnych, postanawiają się rozstać. Gavin i jego trzej biologiczni bracia zostają z matką. Gdy kobieta wiąże się z nowym mężczyzną, wszyscy przejmują jego nazwisko, a jakiś czas później para wita na świecie kolejnego chłopca. Gavin ma dobre relacje zarówno z mamą, jak i ojczymem, natomiast kontakt z ojcem jest początkowo znikomy, by potem całkiem się urwać. W wieku 18 lat wchodzi w pierwszą romantyczną relację. Już po rozstaniu opisze ten związek jako wyjątkowo toksyczny i pełen awantur. Biorąc jednak pod uwagę jego dalsze działania, sądzę, że śmiało można wysnuć hipotezę, według której ich głównym powodyrem był właśnie Gavin. Młody mężczyzna od lat ma problemy z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Z czasem nadwaga przeradza się w otyłość, co negatywnie wpływa na jego samoocenę. To sprawia, że Gavin zaczyna się izolować. Większość czasu spędza przed komputerem. Gry takie jak popularna strzelanka Call of Duty pozwalają mu oderwać się od rzeczywistości. Pierwszoosobowa kamera nasila poczucie imersji. W świecie wirtualnym Gavin może robić rzeczy niedostępne dla niego w inny sposób. Czuje, że gdzieś przynależy, a przypadkowe osoby, z którymi rozmawia w trakcie rozgrywki, zastępują mu znajomych. W sierpniu 2006 roku Gavin robi coś, co zaskakuje jego najbliższych. Chyba nikt nie spodziewał się tego po cichym i wycofanym 19-latku. Zaopatrzony w atrapę broni palnej wsiada do pociągu Stansted Express. Jego wzrok pada na siedzącą samotnie młodą kobietę. Ta ma na sobie ubranie wskazujące na pracę w liniach lotniczych w charakterze stewardesy. To coś, co wyjątkowo go pociąga. Mimo wielu wolnych miejsc sadowi się dokładnie naprzeciwko, czym zwraca na siebie jej uwagę. Jednak znacznie dziwniej robi się w momencie, w którym podaje nieznajomej wyrwaną z zeszytu kartkę. Ta ku jego niezadowoleniu zupełnie ją ignoruje, jednak mężczyzna nie daje za wygraną. Natrętnie wskazuje na świstek papieru, skłaniając ją do przeczytania umieszczonych na nim słów. Te z kolei brzmią następująco. Wysiądź ze mną z pociągu, bądź cicho, a nikomu nic się nie stanie. Jeśli tego nie zrobisz, zastrzelę wszystkich innych pasażerów i siebie. Kobieta, która ze względu na chęć zapewnienia jej anonimowości została przez BBC nazwana Marią, podnosi głowę, by dokładniej przyjrzeć się potencjalnemu agresorowi. Zauważa, że ten ma przy sobie linę i pistolet. Ze względu na budowę ciała sprawia wrażenie kogoś, z kim w bezpośrednim starciu nie miałaby żadnych szans. Początkowo jest jednocześnie przestraszona i zaskoczona, jednak wciąż ma nadzieję, że to rodzaj nieśmiesznego żartu. Sytuacja wydaje się być wyjątkowo absurdalna. Wszystko zmienia się w momencie, gdy obcy człowiek zbliża się do niej, wyciąga rękę i chwyta ją za kolano. To właśnie ten niechciany dotyk sprawia, że Maria zaczyna zdawać sobie sprawę z grożącego jej niebezpieczeństwa. Wie, że pociąg niebawem znów się zatrzyma. Tym razem na niewielkiej, położonej na uboczu stacji. Spodziewa się, że otoczony gęstą roślinnością peron może być pusty. Boi się, że ten rosły mężczyzna wciągnie ją do lasu i skrzywdzi. Że nie będzie tam nikogo, kto mógłby jej pomóc. Oczyma wyobraźni widzi już nagłówki gazet informujące o znalezieniu jej ciała. Na samą myśl o tym czuje przechodzące po plecach dreszcze. Wie, że musi walczyć o swoje życie. Decyduje, że będzie z całych sił trzymać się zajmowanego siedzenia. Bezgłośnie stara się przyciągnąć uwagę siedzącej kilka miejsc dalej kobiety. Wpatruje się w nią tak intensywnie, że w końcu tamta, najwyraźniej czując na sobie ciężkie spojrzenia, również zerka w jej kierunku. Gdy ich wzrok się spotyka, nieznajoma w mig pojmuje, co się dzieje. Wstaje i pospiesznie odchodzi. Na szczęście już po chwili wraca ze spotkanym na końcu wagonu pasażerem. Obecność innego mężczyzny działa na plamba otrzeźwiająco. Nie ma ochoty na konfrontację z kimś, kto mógłby dorównać bądź przewyższyć go pod względem siły fizycznej. Dlatego zrywa się z miejsca i korzystając z tego, że pociąg się zatrzymuje, ucieka. Dwa dni później Gavin ponownie wsiada do pociągu Stansted Express i podchodzi do innej jadącej do pracy stewardesy. Podobnie jak w przypadku poprzedniej kobiety, również tej wręcza karteczka. Różni się jednak jej treść. Tym razem Plum przekonuje, że jest policjantem, który chce wysiąść z nią na kolejnej stacji, by odbyć krótką rozmowę. Kobieta odmawia i zawiadamia odpowiednie służby. To sprawia, że mężczyzna zostaje aresztowany niedługo po opuszczeniu pojazdu. Na sali sądowej mówi, że do takiego zachowania miały popchnąć go fantazje na temat stewardes, które działały na niego szczególnie pobudzająco. Ponieważ oskarżony przyznaje się do winy i nie ma na swoim koncie wcześniejszych zatargów z prawem, 16 marca 2007 roku otrzymuje karę 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. W tamtym okresie Gavin poznaje Ellie Holtz, z którą spotyka się przez 3 miesiące. Mimo rozstania kobieta pytana o byłego partnera wypowiada się na jego temat w samych superlatywach. Mówi o tym, że ten co prawda niechętnie wychodził z domu, ale miał, cytuję, dobrą osobowość i poczucie humoru. Podczas ich związku miał również nie wykazywać żadnych zachowań nacechowanych mizoginistycznie. Chwilę później Plum wchodzi w kolejną relację. Jego wybranką jest Laura Robert. W 2008 roku para wita na świecie córkę, a rok później syna. Po 3 latach dochodzi do rozstania. W przeciwieństwie do poprzedniej partnerki, Laura będzie mówić o tym, że ich związek był pełen przemocy ze strony mężczyzny i wspominać spędzony wspólnie czas jako lata horroru. Kobieta miała być zeszczuta i bać się Gavina, jednak ostatecznie postanowiła zawalczyć o siebie i zgłosić napaść i gwałt, których miał się względem niej dopuścić. 11 grudnia 2008 roku Plump, dla przypomnienia, świeżo upieczony ojciec, wchodzi do magazynu znajdującego się w miejscu jego pracy i terroryzuje 2, również zatrudnione tam 16-latki. Podchodzi do nich i grożąc im nożem zmusza do przejścia wraz z nim na tył pomieszczenia. Ponownie ma przy sobie linę, która ma służyć mu do unieruchomienia potencjalnych ofiar. Traf sprawia, że ta zaplątała się do tego stopnia, że nie jest w stanie sobie z nią poradzić. Ostatecznie nadgarstki jednej z nastolatek owija taśmą klejącą. Jest tym bardzo zaabsorbowany, co sprawia, że druga z nich, pokonując lęk pędem, puszcza się w stronę drzwi wejściowych. Po opuszczeniu magazynu zaczyna krzyczeć, by zwrócić na siebie uwagę jak największej ilości osób. Na miejscu zjawia się policja, a funkcjonariusze aresztują napastnika. 15 czerwca 2009 roku zapada wyrok. Gavin Plump zostaje skazany na 32 miesiące pozbawienia wolności. Karę odbywa w całości. Po wyjściu na wolność spędza czas w swoim mieszkaniu w Harlow, coraz rzadziej je opuszczając. Traci pracę i zaczyna jeszcze bardziej przybierać na wadze. Nie ma kontaktu ani z byłą partnerką, ani ze swoimi dziećmi. Nie wydaje się również, by jakkolwiek o to zabiegał. Stan zdrowia sprawia, że znacznie zmniejsza się jego mobilność. W najtrudniejszym dla siebie momencie waży około 222 kg i wychodzi z domu jedynie raz na kilka dni, tylko po to, by wynieść śmieci. Narzeka na ból serca i stany depresyjne. Bliscy, starając się pomóc, przychodzą i sprzątają zajmowane przez niego lokum z nadzieją, że w ten sposób zmotywują go do walki o własne zdrowie. W tamtym czasie Gavin codziennie wypija prawie 2 litry coli, ignorując fakt, że w takiej ilości napoju znajduje się ponad 40 kostek cukru. Mając 27 lat, wychodzi z domu bez niczyjej pomocy po raz ostatni. Później aż do 31 roku życia nie będzie w stanie tego zrobić. Udając się na wizytę lekarską, potrzebuje aż 4 osób, które pomogą mu pokonać schody. Niemożność samodzielnego opuszczania mieszkania przyczynia się do tego, że Gavinowi poza zaspokojaniem potrzeb fizjologicznych zostają 2 główne aktywności. Oglądanie telewizji i korzystanie z internetu. Tak, to nigdy nie są książki. Każdy dzień rozpoczyna od włączenia telewizora i obejrzenia rozpoczynającego się o godzinie 10, trwającego do 12:30 programu This Morning. Można przyrównać go do takich formatów jak Pytanie na śniadanie czy Dzień dobry TVN. W latach 2014-2023 wspólnie prowadzą go Philip Schofield i Holly Willoughby. I o ile ten pierwszy nie robi na Plumbie większego wrażenia, o tyle prezenterka zdecydowanie przykuwa jego uwagę. To właśnie możliwość zobaczenia pięknej blondynki o jasnych oczach, szczupłej sylwetce, śnieżno-białym uśmiechu i przyjaznym usposobieniu sprawia, że Gavinowi trudno byłoby zrezygnować z jakiegokolwiek odcinka z jej udziałem. Mężczyzna śledzi informacje na jej temat i pobiera 1000 przedstawiających kobietę zdjęć. Z czasem te przestają mu wystarczać, co sprawia, że poszukuje treści erotycznych przerobionych w taki sposób, by twarz prezenterki była połączona z ciałem aktorki filmów dla dorosłych. Jego zainteresowanie przeradza się w obsesję. Zakłada konto na platformie Kik służącej do dołączania do grup tematycznych i komunikacji z innymi podzielającymi podobne zainteresowanie osobami. Za zdjęcie profilowe służy mu fotografia przedstawiająca Holly w piżamie, pobrana z jej mediów społecznościowych. Jako nazwę użytkownika wpisuje Big Bear, oznaczające duży miś. zostaje administratorem grupy nazwanej tylko dla prawdziwych fanów Holly Willoughby oraz dołącza do innej noszącej nazwę Abduct Lovers, miłośnicy porwań. Jest to wyjątkowo toksyczne środowisko, ponieważ zarówno on, jak i około 50 innych użytkowników snuje na jej łamach fantazje dotyczące uprowadzenia i wykorzystania seksualnego osób, które uznają za atrakcyjne. Po 4 latach spędzonych w częściowej przymusowej izolacji, w kwietniu 2018 roku Gavin przechodzi operację zmniejszenia żołądka, dzięki której w krótkim czasie rozmiar noszonych przez niego ubrań zmienia się z 5XL na 3XL. Po operacji mężczyzna mówi: moim głównym celem jest powrót do pracy i już zacząłem jej szukać. Wiem, że muszę zwolnić, ale trudno jest nie próbować robić wszystkiego naraz. Chcę też wrócić do gry w piłkę nożną. Ludzie myślą, że osoby z nadwagą są leniwe i nie chcą ćwiczyć. Chcę tylko zauważyć, że chcą ćwiczyć, chcą robić rzeczy, dzięki którym zmienią swoje życie. Ale czasami jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Czasem potrzebują trochę pomocy. Niestety odzyskanie możliwości samodzielnego wychodzenia z domu i rozpoczęcie pracy w charakterze ochroniarza w centrum handlowym nie są w stanie przerwać narastającej przez lata obsesji. Plump nie jest zainteresowany nawiązywaniem rzeczywistych znajomości ani na stopie koleżeńskiej, ani romantycznej. Zamiast tego prowadzi dysputy z innymi członkami miłośników porwań, a w jego głowie kiełkuje przerażający plan. Uznaje, że nie chce, by erotyczne fantazje z Holly Willoughby w roli głównej pozostały niespełnione. Obmyśla strategię związaną z porwaniem kobiety, aby to odbyło się bez zakłóceń, zaczyna szukać wspólnika. Za moment wrócimy do wątku mężczyzn, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w uprowadzeniu, wykorzystaniu seksualnym i zamordowaniu popularnej prezenterki. Jednak pozwólcie, że na moment skupimy się na samej, nieświadomej nadciągającego zagrożenia, Holly Willoughby. Holly przychodzi na świat 10 lutego 1981 roku jako druga córka Lynn i Terego Willoughby. Jest bardzo zżyta zarówno ze swoimi rodzicami, jak i starszą siostrą Kelly. Mama dziewczynek pracuje jako stewardesa, natomiast tata jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym w firmie zajmującej się wstawianiem okien. Ze względu na dobrą sytuację finansową rodziny, Holly uczęszcza do prywatnej szkoły dla dziewcząt. Mając 14 lat, zostaje zauważona przez tak zwanego łowcę talentów, który uważa, że nastolatka ma ogromne szanse na zrobienie kariery w modelingu. Po uzyskaniu zgody rodziców, dziewczyna podpisuje kontrakt z agencją Storm Management. Na efekty tej współpracy nie trzeba długo czekać, a Holly staje się znana z okładek magazynów dla młodzieży. Później przychodzi czas na udział w reklamach, aż ostatecznie w 2000 roku 19-letnia już Willoughby w wyniku wygranego castingu rozpoczyna pracę w charakterze prezenterki telewizyjnej w programie dla dzieci. Radzi sobie tak dobrze, że z czasem jest zapraszana do prowadzenia takich produkcji jak m.in. Dancing on Ice, nasz polski odpowiednik to Gwiazdy tańczą na lodzie, czy The Voice UK. Mając 23 lata, prowadzi kolejny program dla dzieci. Na planie zaprzyjaźnia się ze starszym o 10 lat producentem telewizyjnym Danem Baldwinem. Oboje stosunkowo szybko dochodzą do wniosku, że chcieliby przenieść tę znajomość na nowy, romantyczny poziom. Początkowo ich związek jest tajemnicą. Prawdopodobnie nie decydują się go ujawnić ze względu na obawy o to, by nie zostać oskarżonym o brak profesjonalizmu. Musi minąć 8 miesięcy, by przestali się ukrywać. 4 sierpnia 2007 roku para staje na ślubnym kobiercu. 2 lata później po raz pierwszy zostają rodzicami. Na świecie pojawia się synek, któremu małżeństwu nadaje imię Harry. Później ich rodzina powiększa się o 2. syna, Chestera i córkę Belle. Holly znakomicie łączy obowiązki zawodowe z życiem prywatnym. Telewidzowie doceniają bijące od niej ciepło i optymizm połączone z częstym angażowaniem się w akcje charytatywne, dzięki czemu staje się jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych w Wielkiej Brytanii. Od 2009 roku współprowadzi program śniadaniowy This Morning. To przyczynia się do uzyskania przez This Morning nagrody specjalnej BAFTA przyznawanej wyróżniającym się na tle konkurencji filmom, programom telewizyjnym i grom. Przeprowadzając wywiady z zapraszanymi gośćmi i poruszając tematy z różnorodnych dziedzin, Nie wie, że wśród osób regularnie oglądających program jest ktoś, kto fantazjuje o jej skrzywdzeniu. Wracając do tematu Plumba, ten 28 grudnia 2021 roku zaczyna rozmawiać z poznanym przez internet mężczyzną o imieniu Mark. Nowy znajomy ma pochodzić z Irlandii i mieć na swoim koncie wyrok za prześladowanie. Obaj szybko znajdują wspólny język, przesyłając sobie nawzajem zdjęcia przedstawiające nagie, związane i zakneblowane kobiety. Gavin namawia kolegę do wspólnej realizacji planu. By podkreślić, że mówi poważnie i że faktycznie stać go na taką bezwzględność, opowiada o swojej kryminalnej przeszłości, z której wydaje się być dumny. Plumb zbiera informacje na temat przyszłej ofiary i ze złością donosi Markowi, że inni mężczyźni, których próbował zwerbować, nie potraktowali go poważnie. Mieli snuć fantazję na temat przemocy seksualnej, której się dopuszczą, jednak orientując się, że dla Gavina to coś więcej niż niepokojące marzenia, rezygnowali z rozmów na ten temat. Im wystarczała sfera wyobraźni, czego nie można powiedzieć o Plumbie, który zaczyna kompletować niezbędny do porwania ekwipunek. Rozgląda się również za opuszczonym budynkiem, w którym mogłoby dojść do tortur, wykorzystania i morderstwa. Uważa, że Holly uda się z nimi wszędzie, jeśli dzięki temu jej dzieci będą bezpieczne. Dobrym pomysłem ma być skrępowanie całej trójki linami i zagrożenie ich matce, że jeśli nie będzie posłuszna, wszystkie zostaną skrzywdzone. Plumb jest niepocieszony, gdy po 18 miesiącach wymiany zdjęć, wiadomości głosowych i tekstowych oraz ustaleniu szczegółów planowanej zbrodni, Mark, podobnie jak jego poprzednicy, decyduje się zakończyć ich korespondencję. Być może po tym właśnie czasie rozumie, jak realne są zamiary Gavina i to go przeraża. Niestety nie zgłasza tego nikomu, kto mógłby go od tego odwieść. W Gavinie narasta złość i poczucie desperacji. Nie rozumie, dlaczego wszyscy go wystawiają. Mimo tego dochodzi do wniosku, że nie czuje się gotów, by zaatakować samotnie, dlatego nie ustaje w próbach znalezienia wspólnika. 3 października publikuje zdjęcia przedstawiające prezenterkę, okraszając jej stwierdzeniem, że jest to ta, której pragnie. W kolejnym poście pisze o tym, że zdobył już informacje dotyczące jej adresu, braku monitoringu i codziennych rytuałów. Nie musi czekać długo, by przekonać się, że wzbudził tym zainteresowanie innego użytkownika. Dostaje prywatną wiadomość od Davida Nelsona. Mężczyzna przyznaje, że nigdy nie słyszał o znanej w Wielkiej Brytanii dziennikarce, jednocześnie tłumacząc, że może to wynikać z faktu, iż mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest jednak zaintrygowany tym, dlaczego Plumb pisze o niej na grupie miłośników porwań i co planuje zrobić ze zgromadzonymi danymi, takimi jak chociażby dokładne miejsce zamieszkania kobiety. Gavin w odpowiedzi nieco się z nim droczy, pisząc, by zgadł. W dalszej części rozmowy uznaje, że ziarno padło na podatny grunt i postanawia podzielić się swoimi zamiarami z nowym kolegą. Tamten reaguje lepiej niż Plumb mógłby sobie wymarzyć, ponieważ pyta, czy nie przyda mu się pomoc. Zadowolony z takiego rozwoju wydarzeń przyznaje, że ta byłaby mu bardzo na rękę. Skarży się, że wielokrotnie został już oszukany przez osoby, które wyrażały chęć uprowadzenia z nim Willoughby i wprost twierdza, że jeśli nie znajdzie nikogo godnego zaufania, to ostatecznie i tak to zrobi. Nie ukrywa jednak, że to najmniej optymistyczna dla niego wersja i że z radością przyjmie pomoc. Przez łącznie 30 godzin nowi znajomi omawiają krok po kroku to, co zamierzają zrobić. Sprawdzają loty z Nowego Jorku do Londynu oraz trasę, którą trzeba pokonać, jadąc samochodem z mieszkania Gavina do domu gwiazdy. Problem pojawia się wtedy, gdy orientują się, że żaden z nich nie ma prawa jazdy. Plumb jednak uspokaja, mówiąc, że jest w trakcie nauki, więc w ostateczności to on, mimo braku stosownych dokumentów, będzie prowadził pojazd. Rozważają też możliwość zaangażowania wspólnika, który mógłby być jednocześnie ich kierowcą. Akcję planują przeprowadzić w godzinach nocnych. Po włamaniu się do należącej do małżeństwa nieruchomości chcą odurzyć Holly i jej męża, używając w tym celu kupionego przez Lamba chloroformu. Mają też zmusić prezenterkę do tego, by powiedziała do kamery telefonu jednego z nich, że z własnej woli postanowiła im towarzyszyć i że wyraża zgodę na wszystko, co ma się później stać. Nie ustalają jednak, w którym momencie powinni to zrobić. Jeszcze przed utratą przez nią przytomności, czy już po jej odzyskaniu. Gavin chce przewieźć ją najpierw do swojego mieszkania, a później do opuszczonego budynku. Ma zamiar wielokrotnie wykorzystać ją seksualnie w szczególnie brutalny sposób, a na koniec poderznąć kobiecie gardło. Boi się jedynie tego, czy poradzi sobie z ostatnim zadaniem. Dlatego namawia Davida do tego, by to on zamordował Willoughby. Już po zbrodni ciało ma zostać poddane kąpieli w wybielaczu, a po jej przeprowadzeniu wrzucone do jeziora. David wydaje się być zdecydowany. Chce mieć jednak pewność, że poznany przez internet kolega nie wystawi go do wiatru. Deklaruje, że jest gotowy od razu zapłacić za swój bilet lotniczy, jednak chce wiedzieć, że Gavin nie żartuje i że to dla niego poważna sprawa. To dla mnie zdecydowanie na poważnie, odpowiada Plump. Obaj weryfikują to, że po drugiej stronie faktycznie jest inny dorosły mężczyzna o podobnych zamiarach, poprzez wysłanie do siebie nagrań wideo, na których wypowiadają datę planowanego ataku wyznaczoną na początek października 2023 roku i hasło Holly. By dodatkowo podkreślić swoje intencje, Gavin dzieli się z Davidem filmem, na którym pokazuje mu przedmioty kupione specjalnie z tej okazji. Wśród nich znajdują się kajdanki, liny, opaski zaciskowe, pajcz, kneble, maska na oczy i nóż. Sugeruje, że w razie potrzeby mogą wszystko przećwiczyć na osobie mieszkającej w jego sąsiedztwie i że jeśli będzie trzeba, to w głównej akcji pomoże im jego 15-letni syn. Ten sam, z którym Gavin nie ma kontaktu. Ostatnia deklaracja wydaje się być jawnym blefem, mającym skłonić Davida do przylotu. Gdy otrzymuje od Davida zdjęcie z potwierdzeniem zakupu biletu lotniczego, nawet nie próbuje ukryć ekscytacji, komentując to radosnym. To się naprawdę dzieje. Wie, że może odetchnąć z ulgą. Plan, który opracowywał od lat, w końcu się ziści. Państwo Willoughby wraz z dziećmi i kotem rasy Radgol o imieniu Bluebell mieszkają w imponującej piętrowej rezydencji zlokalizowanej w południowo-zachodniej części Londynu. Jej wartość wycenia się na około 3 miliony funtów. Jest to luksusowy dom w stylu edwardiańskim, wykonany z charakterystycznej czerwonej cegły i drewna, zachwycający wysokimi oknami w białych ramach. Przynależy do niego sporych rozmiarów ogród. Do środka budynku zapraszają dwuskrzydłowe czarne drzwi ozdobione wstawionymi w ich górną część kolorowymi witrażami. Z 3 na 4 października 2023 roku, a więc z wtorku na środę, wszyscy domownicy znajdują się właśnie tam. Dzieci od dłuższego czasu przebywają w swoich pokojach, smacznie śpiąc. Również Holly i Dan są już w łóżku, gdy dobiega ich dźwięk, którego o tej porze żadne z nich się nie spodziewało. Dzwonek do drzwi o 2 w nocy. Przecież to zdecydowanie nie czas na gości, zwłaszcza na tych niezapowiedzianych. Mimo wszystko postanawiają otworzyć, zastanawiając się, co mogło się stać, że ktoś zdecydował się na złożenie im nocnej wizyty. Po otwarciu drzwi już wiedzą, że musiało stać się coś bardzo złego. Na zewnątrz znajdują się policjanci, którzy mają im do przekazania mrożące krew w żyłach wieści. Holly i jej mąż dowiadują się o tym, że nieznany im mężczyzna szczegółowo zaplanował włamanie do ich domu, uprowadzenie z niego pani Willoughby, wielokrotne wykorzystanie jej i morderstwo. Wszystkie wiadomości głosowe i tekstowe pozwalające na stwierdzenie, że prezenterka znalazła się w realnym niebezpieczeństwie, dostarczył im David Nelson, a w zasadzie tajny funkcjonariusz policji z Minnesoty, używający tego pseudonimu. Jego prawdziwe personalia nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości. Praca Davida polega właśnie na wykrywaniu w internecie osób potencjalnie groźnych w stosunku do innych członków społeczeństwa. Rozmowa z Plumpem upewniła go, że to właśnie jeden z tych przypadków. Wspomina to mówiąc. Powiedział, wiem o której godzinie wstaję i że nie ma kamer bezpieczeństwa. Czułem, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla tej osoby. Mężczyzna bezzwłocznie poinformował o swoich podejrzeniach przedstawicieli FBI. Zawiadomiona została również brytyjska policja. 4 października 2023 roku około godziny 22 Gavin Plump słyszy huk. Coś ciężkiego uderza w drzwi wejściowe do jego mieszkania. Kolejne uderzenie sprawia, że te zostają wyważone, a do środka wkraczają uzbrojeni funkcjonariusze. Jeden z nich, przemierzając wąski korytarz, krzyczy: Policja, zostań gdzie jesteś i niczego nie dotykaj. Wszyscy wchodzą do pomalowanej na żółto sypialni. W oknie wisi czarna zasłona. Na dwuosobowym łóżku znajduje się pościel w intensywnie czerwonym kolorze. A tuż nad nim wisi ogromny łapacz snów. Zwisająca z sufitu pozbawiona klosza żarówka i porozrzucane niedbale przedmioty, takie jak wiatro, miska czy ubrania, dopełniają obrazu stereotypowego lokum kawalera. Gavin sprawia wrażenie szczerze zaskoczonego, pytając, co się dzieje. W momencie zjawienia się policjantów nie ma na sobie koszulki. Koniecznie chce wiedzieć, o co jest podejrzewany. Gdy słyszy, że przedmiotem śledztwa będą jego plany dotyczące Holly Willoughby, mówi: nie będę kłamać, ona jest moją fantazją. Już na komisariacie Plump upiera się przy twierdzeniu, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a rozmowy o gwałcie, morderstwie i pozbyciu się ciała miały być jedynie niegroźną wizją, której w gruncie rzeczy nie chciał zrealizować. Ponieważ znacznie łatwiej jest oskarżyć i skazać kogoś za czyny niż za myśli, przed prokuraturą pojawia się wyzwanie, którym będzie udowodnienie faktycznych zamiarów mężczyzny. Ten do czasu usłyszenia wyroku przebywa w areszcie, ponieważ zostaje uznany za osobę potencjalnie niebezpieczną dla społeczeństwa, a w szczególności kobiet. Holly Willoughby wyraża zgodę na to, by jej personalia w kontekście tej sprawy zostały odtajnione. Dzięki temu opinia publiczna może poznać szczegóły, o których właśnie Wam opowiadam. Kobieta jest jednak na tyle przerażona faktem, iż prawdopodobnie tylko dzięki sprawnemu działaniu policji uniknęła stania się ofiarą osoby owładniętej obsesją na jej punkcie, że jeszcze w tym samym miesiącu składa wypowiedzenie, rezygnując z roli współprowadzącej program This Morning. Czuję, że przydaje się przerwa od jakichkolwiek wystąpień publicznych i że potrzebuje czasu, by dojść do siebie. Proces rusza 29 czerwca 2024 roku. 4 lipca Gavin Plump zostaje uznany winnym następujących zarzutów: nakłaniania do zabójstwa, podżegania do porwania lub pomocy w jego popełnieniu oraz podżegania do popełnienia gwałtu lub pomocy w jego popełnieniu. Sędzia Edward Murray mówi o tym, że część ujętych w planie szczegółów była tak przerażająca, że została udostępniona jedynie osobom zaangażowanym w sprawę, w tym ławnikom. Jest przekonany, że nie ma mowy o tym, by te, cytuję, wyjątkowo sadystyczne, brutalne i poniżające treści były jedynie fantazją. Zwraca również uwagę na to, że sam oskarżony pisał do Marka: jestem teraz w punkcie, w którym fantazja już mi nie wystarcza. Chcę czegoś prawdziwego. Dodatkowo nie da się ukryć, że przeciw niemu świadczy zakup rzeczy, które sam określał mianem zestawu do porwań. Jego tłumaczenia, według których chloroform miał mu pomóc usunąć plamy na podłodze, nikogo nie przekonuje. 12 lipca ogłoszony zostaje wyrok. Plum otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe najwcześniej po 15 latach i 85 dniach. Starszy inspektor śledczy zaangażowany w dochodzenie, Greg Wood, wypowiada się na temat Plumba następująco: Gavin Plump jest niebezpiecznym drapieżnikiem, który zamierzał wyrządzić swojej ofierze najpoważniejszą krzywdę. Nie tylko miał obsesję na punkcie Holly Willoughby, ale skrupulatnie przez lata planował przeprowadzenie zdeprawowanego i brutalnego ataku. Spiskował, aby pozbawić ją wolności, a ostatecznie życia. Jego twierdzenia w sądzie, że był jedynie fantastą, są nieprawdziwe. Jest niebezpiecznym człowiekiem i nie mam wątpliwości, że był zdeterminowany, by zrobić to, co zaplanował. Oficer dziękuję również tajnemu funkcjonariuszowi oraz samej Holly. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszemu koledze zajmującemu się egzekwowaniem przestrzegania prawa w Stanach Zjednoczonych, który nie tylko zwrócił naszą uwagę na Gavina Plumba, ale też pomógł zebrać istotne dowody, które zapewniły jego skazanie. Chcielibyśmy podziękować również ofierze, która odważnie wspierała tę sprawę przez cały czas i nieustraszenie zrzekła się swojej anonimowości. Swoją wypowiedź kończy słowami: dziś Gavin Plump przebywa tam, gdzie jego miejsce, za kratkami. Policja w Essex nadal będzie robić wszystko, co w naszej mocy, aby odnaleźć tych, którzy zamierzają wyrządzić krzywdę kobietom i dziewczętom, jak również, podobnie jak w przypadku tego oskarżonego, umieścić ich za kratkami. Nie ma miejsca dla niebezpiecznych, podobnych mu osób ani na ulicach Essex, ani ogółem w społeczeństwie, a my zrobimy wszystko, by wszyscy członkowie naszej społeczności dalej byli bezpieczni. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejsza historia była dla Was interesująca i muszę przyznać, że bardzo dobrze się czułam, mogąc dla odmiany opowiedzieć Wam o czymś, co ma stosunkowo szczęśliwe zakończenie. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na bakeoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.